Wywiad Radia Z Chili.
Hania Rydlewska, zaczynamy. Hannibal, w tym programie często mówimy o tym, jak czerpać energię z seksu, jak afirmować swoją seksualność. Początek roku to dobry czas, żeby dokonać nowego otwarcia także w tej sferze. A jak to zrobić? O tym porozmawiam dzisiaj z naszym gościem, którym jest konsultantka erotyczna, organizatorka imprez z zabawkami erotycznymi Toy Party, redaktorka magazynu o seksie, magazyn tulipan.pl, Anna Moderska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W tym noworocznym okresie często podejmujemy rozmaite zobowiązania, to często jest wspomniany zapał, ale chcemy pozbyć się nałogu, jakoś rozwiązać relację miłosną, która nie jest dla nas satysfakcjonująca, a zapominamy o tej sferze seksu, ponieważ wydaje nam się, że seks, dobry seks, to jest coś, co nam spada z nieba. Tymczasem on wymaga ciężkiej pracy.
Tak, to prawda. To znaczy zdajemy sobie często sprawę z tego dopiero wtedy, kiedy zaczyna być już trochę późno. To znaczy, kiedy już wszystko gdzieś tam zapominamy, robi się bardziej rutynowo, nudno. Nie wiemy po prostu, jak wybrnąć z takiego impasu. I wtedy zaczynamy myśleć, że trzeba by było coś zmienić. I faktycznie nie jest to idealna sytuacja, bo najlepiej byłoby oczywiście zrobić to już na początku związku, jeśli nawet nie mówić, czego byśmy chcieli, to określić sposób rozmawiania o tym seksie. I wtedy łatwo się odnieść do tego, co było wcześniej powiedziane, że pamiętasz, jak sobie rozmawialiśmy, i wtedy wrócić do tych początków. Jak nigdy nie rozmawialiśmy, no to później jest trochę trudniej i rzeczywiście zaniedbujemy taką sferę. Niesłusznie zupełnie.
Tym bardziej, że ta praca nad seksualnością może być całkiem przyjemna. Możemy odkryć jakieś zupełnie nowe obszary swoich pragnień i możemy wzmocnić naszą relację z partnerem.
Tak, bo jest to coś, co w nas, tak jak wszystko w nas się rozwija, nie wiem, nasze zainteresowania, nasza osobowość wzbogaca doświadczeniami, nasza seksualność, która jest integralną częścią nas, również ma prawo i powinna ewoluować, nie powinna się zwijać z wiekiem, tak, że w pewnym momencie wyprowadzamy się do oddzielnych sypialni i nasze potrzeby zupełnie gdzieś tam odsuwamy na bok. Powinniśmy właśnie jakby przygotować się na takie przyjęcie tego jako części siebie. I dlatego ten rozwój jest bardzo ważny. I faktycznie, jeśli dwie strony starają się w tym rozwoju trwać i chcą tego rozwoju, to rzeczywiście jest to wielka przygoda dla pary.
Problem pojawia się wtedy, kiedy jedna strona uważa, że coś nie gra, a druga raczej uprawia takie chowanie głowy w piasek i nie jest otwarta na pracę nad związkiem, nad seksem.
No to jest w takiej sytuacji się niestety zdarzają i one według mnie wynikają z lęków, bo my się boimy w ogóle zmian. Jeżeli będziemy mówić partnerowi czy partnerce, tak, że skupiać się na tym, że no to było kiepskie, zróbmy, żeby było lepiej, to jest trochę wybijanie takiego w plecy noża, że no jak tyle lat było i wydawało się, że jest okej, a było kiepsko. No czujemy się, ja wyobrażam sobie sytuację, w której czułabym się strasznie oszukana, że ktoś mi tak powiedział po jakimś tam dłuższym okresie. Więc niewątpliwie u wielu osób może się włączyć mechanizm obronny, jeszcze bardziej zakopanie się w takim stuporze, że nie. A w drugiej osobie jeszcze większy żal, że tamta uparta osoba nie chce do nas wyjść, bo my chcemy tak wspaniale przecież rozwinąć nasz związek.
Tym bardziej, że ciężko jest zdefiniować to określenie dobry seks, bo dla każdego to jednak będzie znaczyło coś innego.
No więc właśnie i też się może się okazać, że po latach nie wiemy tak naprawdę o czym partner marzył, czego chciał i co tak naprawdę by mu się podobało, albo czym zaczął marzyć. Więc w pewnym sensie taka otwartość jest potrzebna z dwóch stron, ale też umiejętność rozmawiania o tym. Bo czytając różne poradniki, zakładamy, że czytamy poradnik, trzeba rozmawiać o seksie. Jak mamy jakąś potrzebę, to trzeba o niej mówić. No i zaraz wyobrażamy sobie taką sytuację, że siada pani przed panem i mówi, bo ja bym chciała, żebyśmy to robili lepiej niż dotąd, nie? I to jest takie bombardowanie wtedy tej osoby. A jakby to zrobić w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, no to może się okazać, że dwie strony chcą tego samego.
Hania Rydlewska, wracamy do studia, wracamy do spotkania z Anną Moderską, do rozmowy o tym, jak na nowo ożywić swoje życie erotyczne, jakoś ośmielić się w tej sferze seksualności. Czy to mit, że pożądanie w związku trwa maksymalnie 3 lata?
Myślę, że to nie jest do końca mit. To znaczy, ja znam teorię miłości, tak? Zresztą bardzo polecam książkę w tym temacie, Psychologia miłości, która jest po prostu wspaniałą lekturą i bardzo uczącą dla ludzi, którzy chcą dbać o swój związek. I jakby z tej wiedzy też wynika to, co możemy robić, żeby ta namiętność trwała. Może niekoniecznie ta namiętność erotyczna, bo my też myślimy, że ta podnieta to musi być zawsze tylko w sferze erotycznej. Zapominamy, że oprócz tej sfery erotycznej między partnerami jest jeszcze coś innego, ta chemia inna, czyli ta chęć, nie wiem, chęć zaimponowania partnerowi, robienia z nim ciekawych rzeczy, fajnych, fascynujących. Wydaje mi się, że dla mnie byłoby większą tragedią, gdyby się okazało, że z moim partnerem nie mam rzeczy wspólnych, fascynujących, które możemy robić razem obok też seksu. Więc tak, no ten taki ogień, namiętność, on się rzeczywiście może wypalać w różnym tempie, ale szybciej niż na przykład przywiązanie, niż na przykład takie intymne, bliskie, psychiczne przywiązanie do partnera. Ale też może być ono rozszerzane właśnie o różny repertuar innych rzeczy niż tylko seks.
Bo często jeśli dochodzi do seksualnego wygaszenia w związku, posiłkujemy się gadżetami. Myślimy, że ratunek przyjdzie z zewnątrz, a mi się wydaje, że gadżety są raczej wskazane w sytuacji, w której relacja jakoś gra.
No więc właśnie, to jest trochę, jak kiedyś tłumaczyłam, rozmawiałam na zajęciach ze studentami o seksie i właśnie mówiłam, to jest trochę tak, czy w momencie, kiedy jesteśmy smutni, nieszczęśliwi, mamy bardzo zły dzień albo okres w naszym życiu, czujemy się samotni, porzuceni, czy wtedy na przykład mamy ochotę iść na imprezę, na którą wyciągają nas znajomi? No nieszczególnie. To jest moment, kiedy nie mamy na nic ochoty i naprawdę wymaga czasu i pracy, żebyśmy wyszli z tego dołu. Dokładnie to samo jest w seksie. Jeżeli nasz seks jest średnio udany, nie daje nam satysfakcji, jest beznadziejny, to naprawdę trzeba mieć w sobie mnóstwo siły i takiego zaparcia, żeby, nie wiem, gadżetem wynieść się ponad tą sytuację. Gadżet jest dla osób, które lubią się bawić, chcą się bawić i dobrze się czują w swoim seksie i czują się zadowolone z tego, co się dzieje w ich związku. Czyli jest taki jakiś rozwój, dalszy ciąg po prostu tego, co oni i tak robią już fajnie i dobrze i się świetnie w tym bawią.
A ci, którzy są zagubieni, powinni raczej zejść do podstaw, czyli właśnie spojrzeć na siebie na nowo, nauczyć się dotykać siebie, rozmawiać o swoich fantazjach.
I tak, i nie, bo no nie da się ukryć, że gadżet może podnieść temperaturę, że przez chwilowy taki gdzieś takie zapomnienie się nagle się okaże, że taki właśnie wibrator mały lub większy, masażer, może się okazać, że on będzie zbawienny, bo nagle nam otworzy jakąś klapkę.
No a co jeśli partner poczuje się zagrożony, bo mężczyźni mają problem z wibratorami?
No właśnie, to jest takie pytanie, jak zadałam, pamiętam, za każdym razem, kiedy jakaś impreza w szczakach jest mieszana, jest pytanie, co by pomyśleli partnerzy, mężczyźni, co byście pomyśleli, jakby u partnerki znalazł się wibrator w szufladzie, jakbyście znaleźli? Wszyscy mężczyźni mówią, no pomyślałbym, że jej nie wystarczam. Dokładnie wszyscy, nawet bardzo nowocześni mężczyźni. Ale też byli tacy, którzy powiedzieli, no byłoby mi przykro, że mi nie ufała i ze mną nie kupiła tego wibratora, na przykład.
Tym bardziej, że wibrator może przecież być wspólną zabawką do zabaw w parze.
No najczęściej jest tak, że wibratory czy zabawki erotyczne są dla par i najczęściej jest tak, że kupują je ludzie w związkach, w parach i często kupują je razem albo kupują sobie na prezenty. I to się najlepiej sprawdza. To rzeczywiście daje takiej energii. No i muszę powiedzieć też, że tak jak przykład podałam, tak? Dostałam orgazmu, nie wiem, znalazłam wibratory i nagle odkryłam zupełnie inny świat erotyczny. To jest piękny początek do tego, żeby z partnerem jakby stworzyć ciąg dalszy. No tylko trzeba z tym partnerem później usiąść i sobie coś tam razem wybrać na przykład. Są zabawki, które możemy razem na zmianę używać. Może się okazać, że nasz partner też ma ochotę coś spróbować.
Wibrator to oczywiście nie jest jedyny erotyczny gadżet, po który możemy sięgnąć. Pojawiły się na rynku na przykład pulsatory. Czym to się różni od wibratora?
No więc właśnie, pulsator to jest taki gadżet, który wygląda jak wibrator i wydawałoby się, że wibratorem jest. Natomiast pulsator nie wibruje, czyli nie bzyczy, nie brzęczy, tylko porusza się w przód i w tył, jak ma symulować stosunek seksualny, czyli on właściwie nie będzie działał zbyt dobrze tym poruszaniem się na przykład na łechtaczkę, natomiast świetnie zadziała na strefę G, na punkt G u kobiet. I takie pulsatory faktycznie to jest od kilku lat no, można powiedzieć, taki największy hit i coraz więcej kobiet, które lubią zabawki, używają zabawek, chciałoby mieć taki pulsator u siebie, zobaczyć, jak to działa. One są fajne, bo nie trzeba używać rąk, bo można je po prostu zaaplikować i tu z partnerem się zajmować, dłońmi inne rzeczy robić, a pulsator będzie nas rozpalał i rozgrzewał i przygotowywał na współżycie z partnerem.
Powiedziałaś o punkcie G, mam wrażenie, że o tym punkcie już dużo wiemy, ale punkt P u mężczyzn pozostaje wciąż terra incognita.
No tak, bo to jest ta słynna prostata, której stymulacja powoduje u mężczyzn niesamowite doznania i rozkosz. A to z tego powodu, że niedaleko też tej prostaty jest zakończenie nerwu błędnego, który wędruje bezpośrednio do mózgu z okolic miednicy, obok naszego rdzenia kręgowego, czyli jakby nawet osoby, które mają uszkodzony kręgosłup i teoretycznie nie mają czucia w okolicach intymnych, mogą przeżywać orgazmy, bo stamtąd ta stymulacja będzie szła do góry. Zresztą u kobiet też ten punkt jest, ten nerw się znajduje, więc na przykład przy głębokiej stymulacji też kobiety po wypadkach, czy kobiety z uszkodzonym rdzeniem kręgowym też mogą przeżywać orgazmy przy właśnie głębokiej stymulacji.
A myślisz, że dla mężczyzn poszukiwanie tego punktu jest jakimś tabu?
Wydaje mi się, że coraz mniejszym, to po pierwsze, coraz więcej mężczyzn heteroseksualnych chętniej korzysta z gadżetów analnych, które mogą ten punkt stymulować, czyli prostatę stymulować. Są specjalne kulki analne, które będą delikatnie stymulować. Pary kupują sobie korki, które mogą używać na przykład na zmianę, ten sam korek. No i też mężczyźni mogą używać wibratorów, które są przeznaczone, no teoretycznie wydawałoby się dla kobiet, ale one są stworzone tak, że para może spokojnie z nich korzystać.
Ja żałuję, że Państwo nie mogą zobaczyć zabawek, które Anna Moderska ze sobą przyniosła do studia na naszym stole w studiu radiowym. Bardzo piękne, mogę powiedzieć, wibratory. No bo gadżety erotyczne zaczynają przypominać takie designerskie obiekty. Dostają zresztą prestiżowe nagrody. Jeden otrzymał chyba nawet Red Dot Design, czyli taki tak. Oscara w świecie design.
Tak. To znaczy ja takie mam, zauważam taką tendencję. O ile gadżety typowo kobiece stają się coraz bardziej designerskie i fantazyjne, ale to wynika z ich funkcjonalności, bo muszą dopieścić różne strefy w różnych miejscach, pod różnymi kątami, więc są tak robione. A dla mężczyzn bardzo często zabawki są coraz bardziej realistyczne, czyli mamy, nie wiem, podgrzewane masturbatory pupy, które symulują na przykład twerking typowy i one są bardzo realistyczne, albo na przykład lalki, które przypominają kobiety. No. Tu są takie dwie tendencje, tak, mężczyźni coraz realniej, kobiety coraz bardziej praktycznie i coraz bardziej fantazyjnie.
Anna Moderska była dzisiaj Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
A Państwu życzę wspaniałego roku ze wspaniałym seksem. Wywiad Radia Z Chili.